Dzień dobry, Ryszard Zalski w Studio Taipei. Dzisiaj najpierw podsumowanie roku, a potem fragment bardzo ciekawego wywiadu, który zaskoczy osoby śledzące politykę Chin. Na początku tego roku koncentrowałem się głównie na problemach społecznych i gospodarczych Chin. W drugiej połowie tego roku mówiłem mniej o kłopotach Chin, a więcej o tych Zachodu. Szczególnie ostatnie tygodnie poświęciłem słabościom Zachodu. Przykro to stwierdzać, ale Zachód dąży w bardzo nieciekawym kierunku. Można to oględnie przedstawić następująco. Siły zła, czyli Chin, Rosji i Iranu, konsolidują się i otwierają kolejne zbrojne fronty, w które wciągają Zachód, w tym głównie USA. Ukraina, Strefa Gazy, potencjalnie Gujana koło Wenezueli to są właśnie owe fronty. Dlaczego Zachód sobie nie radzi? Pierwsza rzecz to skrajnie lewicowe odchylenie Zachodu. Czyli lewicowa ideologia króluje zarówno na pułapie życia codziennego w gospodarce, jak i w geopolityce. Przykład Stanów Zjednoczonych i administracji Bidena, która walczy z prawem własności. W wydaniu globalnym jest to na przykład zajęcie majątków rosyjskich oligarchów i pierwsze już transze przesłane pieniędzy na pomoc Ukrainie. A także zajęcie zagranicznych środków rosyjskiego banku centralnego ponad 300 miliardów dolarów. W skali lokalnej jest to na przykład zezwolenie w Kalifornii na kradzież w sklepach do wartości 950 dolarów. Jest to tak naprawdę zmiana klasyfikacji, czyli drobna kradzież jest traktowana jako wykroczenie zamiast jako dotychczas jako przestępstwo. Skutek jest jednak taki, że ogromne rzesze młodzieży kradną na potęgę w sklepach. W Niemczech jest podobnie. To znaczy, w sferze globalnej mamy rosnące obciążenia socjalne Unii Europejskiej przy jednoczesnym zacietrzewieniu ekologicznym. Czyli niemiecka gospodarka nie daje rady z obecnymi cenami energii oraz ekowymysłami eurokratów. W skali lokalnej lewicowe rządy na przykład takiego Berlina wykończyły stolicę finansowo. Media głównego nurtu się tym nie zajmują. A jest to potężna ingerencja w wolny rynek i prawo własności, tak jak przed chwilą mówiłem w Stanach Zjednoczonych. Podam przykład. W Berlinie, powiedzmy, to jest historia z życia wzięta, wydarzyła się kilka miesięcy temu. W Berlinie, powiedzmy, podpisuje właściciel mieszkania umowę najmu z Niemcem i płaci 2000 euro za penthouse. Po czym ten Niemiec idzie sobie do urzędu, dostaje stempel, bo w tej dzielnicy jest komin. I urząd stwierdził, że nie można wymagać więcej niż 900 euro, ponieważ każdy ma prawo mieszkać w penthouse. Po czym ten Niemiec idzie do właściciela lokalu i mówi: uzgodniliśmy 2000, ale ja chcę sobie płacić tylko 900, bo tyle praw nie mogę i może tam siedzieć 10 lat i nie da się go wyrzucić. Tak jak w przypadku administracji Bidena, tak samo w przypadku Niemiec czy władz Berlina, wszystko sprowadza się do ingerencji w prawo własności, która jest zdecydowanie podstawą systemu kapitalistycznego i wolnego rynku, który zostaje właśnie usuwany. Druga rzecz. Słabość gospodarcza, która trwa już od dwóch dekad Zachodu. Prawie co do dnia 22 lata temu Chiny przystąpiły do WTO, po czym nastąpiła deindustrializacja Zachodu, czyli przeniesienie całych gałęzi przemysłu do Chin, co w połączeniu z obecnie szalejącym zadłużeniem rządu USA prowadzi donikąd. Jest to zjazd po pochyłej i nie ma dna. Zabezpieczeniem amerykańskiego dolara ma być podobno amerykańska armia oraz petrodolar. Co jednak, jeśli armia chińska okaże się potężniejsza, zaproponuje na przykład złoto wymieniane na juany, a amerykański dolar już nie będzie petro. Co w tej sytuacji zrobi Zachód? Trzecia rzecz. Imigracja przez otwartą na oścież południową granicę USA. Oraz import młodych mężczyzn w wieku poborowym ze stref wojennych Bliskiego Wschodu do Europy Zachodniej oraz Latynosów, a także Afrykańczyków do Stanów Zjednoczonych. Ogromna słabość Zachodu. Jest to dziedzina, w której Zachód ewidentnie sobie nie radzi, a Azjaci mogą nas tutaj wiele nauczyć, jeśli chodzi o politykę imigracyjną. Prezentowałem tutaj kiedyś, wiele miesięcy temu, wywiad z Amerykaninem Michaelem Yonem, który był żołnierzem, stacjonował nawet kiedyś w Polsce, jeździł po całym świecie i od kilku lat już jest na granicy południowej, ma przeciekawe konto na Twitterze Michael Yon przez YON, bardzo gorąco polecam i na żywo relacjonuje, co się tam dzieje, kiedy setki tysięcy napływają co kilka miesięcy, w skali roku około 3 milionów, przynajmniej 3 milionów, 3 milionów imigrantów. On to nazywa inwazją i trzeba mu przyznać rację. I to samo mamy w Europie. W Azji Tajwan, Chiny, Japonia, Tajlandia i Australia mają znacznie bardziej rygorystyczne przepisy migracyjne i przede wszystkim bardzo ograniczone świadczenia socjalne, co wyklucza tego rodzaju napływ cudzoziemców. Tak więc w Azji sobie z tym poradzili, że po pierwsze rygorystycznie egzekwują prawo, które ustanowili w przeciwieństwie do Europy oraz nie mają socjalu albo w bardzo ograniczonym zakresie. Przez co automatycznie imigrant musi wziąć się do pracy, nauczyć języka i asymilować. Kilka dni temu rano obudziłem się i zauważyłem na Twitterze bardzo ciekawy, kontrowersyjny Photoshop. Okazuje się, że marszałek Sejmu sfotografował się w otoczeniu imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. I ku mojemu przerażeniu stwierdziłem po chwili, że to nie jest Photoshop, że to prawdziwe zdjęcie. Zdjęcie marszałka prawdopodobnie zestarzeje się tak samo nieudanie jak te jego poprzedników, czyli kanclerz Merkel i prezydenta Macrona razem z imigrantami. Co jednak ciekawe dla mnie, to to, że nasz marszałek Sejmu nie powinien popełniać już tych błędów. Mianowicie wiadomo już, że po doświadczeniach Europy Zachodniej nie ma co do tego wątpliwości, do czego prowadzi taka imigracja. Do rozpadu społeczeństwa, wzrostu przemocy, gwałtów na kobietach. Druga rzecz, on to zdjęcie zrobił na terenie parlamentu, czyli instytucji, jakby nie było państwowej, legalizując ten cały proceder, przede wszystkim nie z uciekinierami, a nielegalnymi imigrantami, co jest pod twarzą dla naszych służb mundurowych. I w tym względzie Azjaci sobie znacznie lepiej radzą, bo mają także napływ pracowników z biedniejszych krajów, ale to wszystko jest opanowane i oni się asymilują, oni się trzymają reguł, bo muszą zapracować na swoje utrzymanie. Tak więc niestety postawa naszego marszałka jest według mnie znacznie bardziej szkodliwa i destrukcyjna niż Merkel i Macrona. Na zakończenie chciałbym zaprosić do wysłuchania bardzo ciekawego wywiadu, który przeprowadziłem kilka tygodni temu na swoim kanale na YouTubie Studio Asia. Jest to wywiad z bardzo ciekawym specjalistą do spraw bezpieczeństwa morskiego. Nazywa się Ian Ralby i można go znaleźć na LinkedInie i na Twitterze. Pod koniec tego wywiadu spytałem się go, co warto obserwować w nadchodzącym roku i czym on się zajmuje, o czym powiedzmy eksperci chińscy na świecie nie wiedzą. Czyli spytałem się go o różne rzeczy, które może umknęły naszej uwadze, a którymi należy się zająć w przyszłym roku. Jego odpowiedź bardzo mnie zaciekawiła i właśnie dlatego chcę ją zaprezentować. Co nas czeka w nadchodzącym roku i na co warto zwrócić uwagę? Jest to bardzo ciekawa tendencja, którą podążają władze chińskie i niestety mam wrażenie, że ponownie wyprzedzają Zachód. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego dnia, miłych świąt, a osoby zainteresowane Azją na bieżąco zapraszam na swojego Twittera r_Zalski. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie, Ryszard Zalski. Jest kilka dziedzin, na które warto zwrócić uwagę. Jedna to publikacje. Druga to podmorska archeologia. Zasadniczo rozróżniamy cztery źródła prawa międzynarodowego. Umowy i konwencje, zwyczajowe prawo międzynarodowe, prawo suwerennych państw, opinie prawne sądów oraz publikacje i przemówienia uznanych ekspertów. I właśnie na tym ostatnim źródle skupiają się obecnie Chiny i zalewają fachową światową literaturę opiniami dotyczącymi spraw, które mogły nigdy wcześniej nie być omawiane. I tak na przykład wykazują zainteresowanie podwodną archeologią, w szczególności podwodnymi znaleziskami i wrakami. Wydaje mi się, że robią dwie rzeczy naraz. Zapewniają, że jeśli ktokolwiek na świecie w jakimkolwiek języku spyta jakąś platformę AI o stan prawny w jakiejś dziedzinie, oni będą mieli na to odpowiedź. To jedna sprawa. Druga to, że jeśli jakiś problem powstanie, to mogą skierować do własnej literatury w tym temacie i powiedzieć, To są opinie ekspertów i one przemawiają na korzyść Chin. Jedną z tych dziedzin jest archeologia podmorska. Oni szukają na całym świecie wraków rybackich jak najdalej od Chin. Tym sposobem dążą do poszerzenia ekspansji terytorialnej i udowodnienia praw do wszystkich zakątków na Ziemi. Ich flota rybacka ma nie tylko zadanie zdobywania informacji i szpiegowania. I tak według prawa z 2017 roku każda chińska firma jest zobowiązana do pomocy w tym względzie. W ten sposób nie ma poza Chinami neutralnej firmy. Wszystkie pracują na rzecz władz. Do tego dochodzi wyposażenie, które może być na każdej jednostce umieszczone i użyte, na przykład przy zwalczaniu okrętów podwodnych i zbieraniu danych zarówno na powierzchni, jak i pod nią. I tak chińskie władze dążą do uzasadnienia prawnego roszczenia praw dorosnąc do coraz większej powierzchni Ziemi. I na to będą zwracał uwagę w nadchodzących miesiącach. A także na zacieśniającą się współpracę agresorów. Jak Chiny, Rosja, Iran i Korea Północna. Oni wszyscy się nawzajem inspirują i napędzają. Czy te znajdowane wraki mają na celu uzasadnić rzekome chińskie prawo do coraz większych terytoriów świata? W prawie międzynarodowym nie ma ku temu podstaw. Chiny starają się stworzyć nowe prawo międzynarodowe. Czyli także poza ową linią dziewięciu kresek? Dokładnie. Nie zdziwię się, jeśli posłuży im to także do wysunięcia roszczeń po tereny arktyczne. Bardzo agresywnie postępują w tym względzie.